Adwokaci, radcowie prawni czy notariusze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że marketing prawniczy nie jest łatwym zagadnieniem i wiąże się z wieloma ograniczeniami. Dlatego tak ważne jest budowanie wizerunku eksperta oraz rozpoznawalności kancelarii za pomocą dostępnych narzędzi, m.in. LinkedIn. W jaki sposób dotrzeć do potencjalnej grupy klientów i partnerów biznesowych? Jak działa biały wywiad? Czy warto pozycjonować się w Google? Jak wykorzystywać możliwości, które daje LinkedIn? Które tanie narzędzia marketingowe mają duży potencjał? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą dr Joanna Roszak, która od ponad 20 lat doradza kancelariom prawnym i prawnikom indywidualnym oraz specjalizuje się w projektach wykorzystujących internet, a także Kamila Lewandowska, z wykształcenia prawniczka, dziennikarka, ekspertka z zakresu marketingu prawniczego. Ja nazywam się Robert Głowacki i zapraszam na kolejny odcinek podcastu.
Słuchasz podcastu realizowanego w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów z zakresu prawa znajdziesz na prawoswps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify.
Przedstawcie się proszę, kim jesteście i czym się zajmujecie.
Na co dzień doradzamy prawnikom właśnie w zakresie marketingu prawniczego. Między innymi jednym z narzędzi, które bardzo często wykorzystujemy, jest właśnie LinkedIn. Chciałbyśmy się dzisiaj podzielić naszą wiedzą, naszymi spostrzeżeniami. Prowadzimy agencję marketingową Lexpert Lab, która właśnie doradza w codziennym takim działaniach marketingowych. Głównie prawnikom, ale też powiedziałbym profesjonalistom, osobom, które świadczą usługi profesjonalne.
Super, czyli jesteście właściwymi osobami na właściwym miejscu, żeby nam o LinkedInie szerzej opowiedzieć. Może parę słów o tym, czym jest LinkedIn i dlaczego prawnicy powinni z niego korzystać?
LinkedIn jest jednym z mediów społecznościowych, które bardzo w ostatnim czasie zyskuje na popularności. W Polsce mamy niecałe 5 milionów użytkowników. I dlaczego prawnicy powinni z niego korzystać? No zdecydowanie powinni, dlatego że jest to właściwie medium społecznościowe, które bardzo precyzyjnie pozwala dotrzeć do konkretnej grupy naszych potencjalnych klientów. Przede wszystkim zakładając konta na LinkedInie, indywidualne konta, profile, zostawiamy tam bardzo wiele danych, bardzo wiele informacji o sobie. Jakie wykształcenie mamy, jakie uczelnie ukończyliśmy, gdzie pracowaliśmy, ile lat w poszczególnych miejscach pracowaliśmy. Często też pokazujemy, co na danym stanowisku realizowaliśmy, jakie prace. W związku z tym gdzieś możemy też, to co też w ramach LinkedIna jest bardzo popularne, to są rekomendacje, to są pokazanie swoich umiejętności. W związku z tym to pozwala budować wizerunek profesjonalisty, wizerunek specjalisty w konkretnych obszarach. To, co jest też istotne, a myślę, że dość rzadko jest ta informacja rozpowszechniana, że tworząc swój profil na LinkedInie jesteśmy i pozycjonujemy się też w wyszukiwarce Google. W związku z tym nie ograniczamy się tylko do tego medium społecznościowego, ale także pojawiamy się w wynikach wyszukiwania. I tutaj istotne jest wypełnienie po prostu konkretnych pól, które mają istotne znaczenie w tym zakresie. To, co jest też istotne, nasi klienci już tam są bardzo często. W związku z tym warto dołączyć do LinkedIna, założyć konto na LinkedInie, dlatego że nasi potencjalni klienci już mają tam swoje konta. Myślę, że bardzo często też młodzi prawnicy, którzy są na takim etapie dopiero otwierania swojej kancelarii, niekoniecznie zawsze mają swoją stronę internetową. I tutaj możemy konto indywidualne czy profil firmowy otworzyć właściwie w bardzo krótkim czasie i gdzieś już być widocznym w sieci. I pomimo tego, że jakby nie mamy co do tego wątpliwości, że takim centrum naszych wszystkich działań w internecie powinna być strona internetowa, to na pewno media społecznościowe są takim dobrym narzędziem, które wspierają naszą widoczność w sieci.
Czy założenie konta na LinkedInie jest płatne?
Nie, założenie konta na LinkedInie jest nieodpłatne. Tutaj oczywiście są płatne funkcje, z których możemy korzystać, które pozwalają między innymi nam przeszukiwać bardziej swobodnie, też w większym zakresie serwis, czy też część dedykowana na przykład osobom, które zajmują się rekrutacją. Takie dodatkowe moduły są płatne, czy też reklama oczywiście jest dodatkowo płatna. Natomiast co do zasady, konto takim podstawowym w zakresie dla większości osób wydaje się być zupełnie wystarczające.
Co ważne, tą funkcję odpłatną, czyli tak zwane premium, można sobie raz w roku włączyć na 30 dni. Trzeba tylko pamiętać, żeby później ją wyłączyć, no ale ona daje jakąś taką małą próbkę, jak wyglądają te funkcje właśnie bardziej zaawansowane, dostępne użytkownikom premium. Więc warto to zrobić tak po prostu, żeby mieć wiedzę i zobaczyć więcej możliwości niż jest w tym koncie bezpłatnym.
To jak zacząć w takim razie budowanie wizerunku eksperta na LinkedInie? Co trzeba zgromadzić? Jakie informacje, jakie... Czy trzeba mieć zdjęcie, czy warto przykładać do tego szczególną uwagę?
No, ja powiedziałabym, że zacząć zawsze musimy od założenia konta indywidualnego, dopiero później możemy założyć konto firmowe. I z punktu widzenia algorytmu LinkedIna warto jest uzupełnić wszystkie lub najwięcej, ile jesteśmy w stanie, pól w ramach tego profilu indywidualnego. Będą nam potrzebne oczywiście takie informacje jak imię, nazwisko, adres mailowy, ostatnio wykonywane miejsce pracy i najnowszy wpis w naszej sekcji wykształcenie. To pozwoli przejść przez tego wstępnego kreatora LinkedIna i założyć konto. A o pozostałe elementy, takie jak zdjęcie, czy zdjęcie tła, czy rozszerzenie, rozbudowanie tej sekcji dotyczącej zdobytego doświadczenia i miejsc pracy, z którymi współpracowaliśmy, czy też edukacji, można pokusić się już w, powiedzmy, drugim kroku. Tak? Najprościej będzie bazować na swoim CV, bo CV jest takim dokumentem, w którym większość z nas, którzy już trochę zawodowo działamy, wszystkie te informacje, przynajmniej najważniejsze, ma zebrane i stamtąd jest jak najłatwiej i najszybciej też po prostu wpisać je do tego naszego profilu indywidualnego. Natomiast wraz z tym, jak nasza kariera zawodowa się rozwija, zdobywamy nowe kompetencje, kończymy różne projekty, jesteśmy zaangażowani w różne projekty, o których na rynku jest głośno, warto ten profil systematycznie uzupełniać i rozbudowywać, zwłaszcza, że LinkedIn też od czasu do czasu udostępnia różnego rodzaju nowe funkcjonalności i będzie nam zwracał wtedy uwagę, że w jakimś zakresie nasze konto możemy dodatkowo rozbudować. Jeżeli chodzi o profil firmowy, sytuacja wygląda podobnie. Tam zamiast zdjęcia profilowego będzie nam potrzebny logotyp, ewentualnie uproszczona jego część, czyli tak zwany sygnet. Również zdjęcie profilowe, no i powiedzmy takie dane o charakterze metryczkowym, czyli nazwa firmy, czym firma się zajmuje, w jakiej branży działa, adres siedziby, adres strony internetowej, jeżeli ją mamy. Ale jeśli jej nie mamy, to nie jest to przeszkoda, żeby założyć profil firmowy. Do tego wskazanie usług świadczonych przez firmę czy specjalizacji, którymi się zajmujemy i to w zasadzie wystarczy, żeby profil firmowy założyć i uruchomić.
Czy LinkedIn ma też takie aspiracje lub też czy może zastąpić nam stronę internetową kancelarii, jeżeli chcemy już także założyć sobie profil firmowy na LinkedInie? Przykładowo, że jesteśmy no, startującym prawnikiem, który chce z tego medium uczynić główne. Czy to jest dobry kierunek, czy raczej mimo wszystko ta strona internetowa powinna być tym podstawowym narzędziem?
Zdecydowanie, tak jak już wcześniej też powiedziałam, my stoimy na stanowisku, że powinniśmy mieć swoją stronę internetową. Dlaczego? Dlatego, że strona internetowa jest zawsze nasza. Te wszystkie media społecznościowe są serwisami komercyjnymi i nigdy nie wiemy, na ile zmieni się polityka. W związku z tym nie wiemy, czy w przyszłości nie będziemy musieli płacić za pewne funkcje dodatkowo. Zdarzają się bardzo rzadko takie sytuacje, że nasze konto może być zamknięte, bo na przykład postępujemy niezgodnie z polityką serwisu. Ale oczywiście na pewno w takim początkowym okresie, jeżeli chcemy wystartować, stworzenie strony zajmuje trochę czasu. To jest coś, nad czym trzeba trochę posiedzieć, nad czym trzeba się zastanowić, przemyśleć to. Prace graficzne, prace programistyczne, one trochę trwają. W związku z tym na pewno w początkowym okresie możemy rozpocząć od takiego profilu na LinkedInie, ale warto, żeby mieć swoją stronę, bo też tak naprawdę to, co jest istotne w internecie, to jest jednak pozycjonowanie strony i prace, które też duży wysiłek, który często wkładamy w to, żeby pojawiać się w wynikach wyszukiwania. I pomimo tego, że LinkedIn daje taką możliwość, że w pewnych sytuacjach pojawiamy się na pewne słowa kluczowe, które umieścimy odpowiednio w profilu, no to mimo wszystko to jest w jakiś sposób jednak zdecydowanie bardziej ograniczone niż nasza strona internetowa. To jest, media społecznościowe są takimi naszymi dodatkowymi, wspomagającymi nasze działania w sieci narzędziami, ale myślę, że nie powinno być tym głównym.
To jak w takim razie zacząć, jak w takim razie wykorzystać LinkedIna do budowania no, marki swojej jako eksperta, ale też no, kancelarii?
No, jeśli mówimy o budowaniu własnej marki osobistej, to i tak w tej szerszej perspektywie budowania marki kancelarii, od budowania marki osobistej musimy zacząć. To trochę wymusza na nas LinkedIn, chociażby tym, że aby założyć stronę firmową kancelarii, najpierw musimy założyć nasz profil indywidualny. W LinkedInie o tyle sytuacja jest trochę uproszczona, że LinkedIn posiada taki wewnętrzny miernik, który nazywa się Social Selling Index, który każdy z nas może sobie podejrzeć w dowolnej chwili. Nie są to może dane zbierane w czasie rzeczywistym, ale dają bardzo dobry punkt odniesienia, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o wypełnienie naszego profilu, jakość danych, które tam zawarliśmy, rozbudowywanie sieci naszych kontaktów, nawiązywanie relacji z kontaktami z naszych grup docelowych, naszą ogólną aktywność, czyli tworzenie i publikowanie różnego rodzaju treści, a także taką aktywność polegającą na wchodzeniu w interakcje z treściami publikowanymi przez inne osoby, z zabieraniem głosu w dyskusjach czy zabieraniem głosu w wydarzeniach. No i jeżeli skorzystamy z tego wskaźnika Social Selling Index, to zobaczymy, jak prezentujemy się na tle innych użytkowników LinkedIna, naszej konkurencji, ale też innych osób, które mamy w naszej sieci. Będziemy widzieć dzięki ruchomym wskaźnikom, w którym z tych obszarów jesteśmy super, a w którym nad czymś jeszcze musimy popracować. No, my zawsze sugerujemy klientom, żeby zanim zaczną działać aktywnie na LinkedInie, czyli komentować, tworzyć własne treści, czy angażować się w różnego rodzaju wydarzenia, żeby w pierwszej kolejności dokładnie uzupełnili swój profil, dopracowali go też pod względem słów kluczowych i wszystkich możliwych punktów styku, o których mogą pomyśleć, które mogą przyciągnąć lub ułatwić kontakt z potencjalnymi klientami albo partnerami biznesowymi. Więc pierwszym krokiem będzie stworzenie i takie dopracowanie tego profilu, a drugim tak naprawdę określenie grup docelowych, z którymi po pierwsze chcemy wchodzić w różnego rodzaju relacje i nawiązywać kontakt, bo to nam pozwoli określić treści, które są dla nich interesujące. I teraz wokół tych treści interesujących dla naszych grup docelowych powinniśmy się koncentrować, czy publikując własne treści, czy angażując się w dyskusje, czy organizując wydarzenia, prowadząc szkolenia, szukając ciekawych materiałów, które odpowiadają na różnego rodzaju problemy naszej grupy docelowej. To jeśli chodzi o takie budowanie wizerunku eksperta na poziomie profilu indywidualnego, czyli na poziomie osoby fizycznej.
Ale też jeszcze powiem, bo myślę, że problem, z którym się spotykamy, taki bardzo podstawowy też w kontekście budowania wizerunku specjalisty. Myślę, że bardzo często rozmawiając gdzieś na samym początku bardzo z naszymi nowymi klientami, to problem, z którym się często zderzamy, to nawet prawnicy, którzy mają wieloletnie doświadczenie, nie potrafią nam precyzyjnie wskazać tej grupą docelową. W związku z tym, dopóki tego nie ustalimy, dopóki nie przemyślimy tak naprawdę, w jaki sposób chcemy się pozycjonować, w jaki sposób chcemy być postrzegani jako eksperci w jakim zakresie i kto jest tą grupą, do której byśmy chcieli dotrzeć, no to nie powinniśmy zacząć rozpoczynać w ogóle tego całego procesu zapraszania osób do kontaktu. To jest praca, która czasami wymaga przeanalizowania dotychczasowych klientów i zobaczenia tak naprawdę, skąd przychodzą klienci, którzy klienci są najbardziej dochodowi, gdzie widzimy największe szanse i do precyzowania, do określenia tak naprawdę, kogo byśmy chcieli mieć w kontaktach, kto jest tak naprawdę decyzyjny często wśród tych klientów i decyduje o wyborze kancelarii. To jest taki podstawowy problem, z którym gdzieś tam, który bardzo często dostrzegamy.
Czyli zaczynamy od określenia tak naprawdę strategii i zastanowienia się, co robimy, co chcemy robić i gdzie chcemy być. A jak już to wiemy, to oprócz już mamy założony profil, wypełniliśmy go według naszej najlepszej wiedzy, to jak zacząć? Jaki powinien być de facto ten pierwszy krok? Czy angażowanie się w dyskusję, czy publikowanie, czy przygotowywanie materiałów, które następnie będziemy publikować? Co taka osoba właśnie, która zaczyna swoją przygodę z LinkedInem, a ma już profil, niekoniecznie profil firmowy, powinna zrobić? Czy zacząć, czy jeszcze zweryfikować listę swoich kontaktów, może faktycznie, żeby zaprosić na razie wszystkich, kogo może? Czy to nie jest dobra metoda?
Byłabym daleka od zapraszania według tej metody, że zapraszam wszystkich, kogo mogę. Oczywiście gdzieś na pierwszym etapie no, dobrze by było, żeby grono tych kontaktów, kiedy chcemy wyjść na zewnątrz do naszych grup docelowych, do potencjalnych klientów, żeby już jakieś grono tych kontaktów mieć. Więc w pierwszej kolejności sugerowałabym dodanie do grona kontaktów pracowników, współpracowników z aktualnego i z byłego miejsca pracy. osób, które gdzieś tam możemy znać jeszcze z czasów studenckich, czy które poznaliśmy dokształcając się podczas innych kursów. No oczywiście aktualnych klientów, aktualnych partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy. Teraz już pewnie mało kto ma papierowe wizytówki, ale jak najbardziej też można do nich sięgnąć, jeśli jeszcze komuś zostały i te kontakty gdzieś tam były nawiązywane w przeszłości. Albo po prostu przejrzeć swoją skrzynkę mailową i zobaczyć, kogo tam mamy i spróbować odnaleźć te osoby w LinkedInie. To by był taki pierwszy krok. Natomiast jeżeli chodzi już o samą aktywność, to poza tym zapraszaniem, LinkedIn bardzo lubi regularność, cykliczność. I to na wszystkich poziomach. Zarówno jeśli mówimy o rozbudowywaniu sieci kontaktów, warto wyznaczyć sobie jakiś cel. Niech to będzie 5-10 osób, które zaproszę w ciągu każdego tygodnia do nawiązania kontaktu. Podobnie niech to będzie jeden krótki materiał w tygodniu, który napiszę na przykład na temat prawa spółek. I warto to sobie z góry zaplanować, z góry przewidzieć na to czas, albo jeżeli są to krótkie formy, to od razu stworzyć 4 na przyszłość, że tak powiem. Bo jeśli się pojawi w międzyczasie coś w mediach, co chcielibyśmy skomentować, no to będzie to tylko miłym dodatkiem i uzupełnieniem naszego planu. Ale punktem wyjścia do sukcesu jest cykliczność i regularność. I mówiąc cykliczność i regularność, no oczywiście nie mam na myśli publikowania codziennie, choć z punktu widzenia algorytmu pewnie dobrze by było, żebyśmy codziennie publikowali jakieś treści, ale zwłaszcza w przypadku prawników musimy trochę mierzyć siły na zamiary, bo najgorszym, co możemy zrobić, jest bardzo aktywne publikowanie, a potem zawieszenie i brak jakiejkolwiek aktywności przez 2, 3, 4 tygodnie czy miesiąc. Jeśli nie mamy czasu, żeby tworzyć własne treści, no to warto poszukać liderów opinii w sektorze czy w branży, na której się koncentrujemy, zacząć ich obserwować i trochę zobaczyć, co oni robią, o czym piszą, czy są jakieś dyskusje albo wątki, w które nakładem relatywnie małego czasu możemy się włączyć. To znaczy nie musimy pisać od początku sami całej treści, możemy tylko wziąć udział w dyskusji w taki sposób naturalny, tak? Co od razu też pozwoli nam wyłowić kolejne osoby do zaproszenia do naszej sieci kontaktów, no bo wszystkie osoby, które pod tym artykułem zabiorą głos, jeśli jest to artykuł merytoryczny, gdzieś tam interesują się też zagadnieniami merytorycznymi, które w tym wpisie czy poście są poruszone. W związku z tym być może, ale niekoniecznie, gdzieś tam ocierają się o którąś z naszych grup docelowych. Od tego bym, myślę, zaczęła.
A czy należy bać się, czy właśnie prawnicy w obawie przed tym, że no jest to z zasady też medium takie bardzo profesjonalne, czy powinni się bać publikować i jak ten ewentualnie, no jak ten strach czasem przemóc, żeby w obawie może przed krytycznymi uwagami innych prawników, którzy też no być może są dłużej na tym medium?
Oczywiście, jak nie mamy doświadczenia, no to gdzieś tam zawsze jest taka obawa. Po prostu prawda jest taka, że trzeba zacząć i strach ma wielkie oczy bardzo często. LinkedIn w porównaniu z innymi mediami społecznościowymi jest medium profesjonalnym. To znaczy tutaj nie mamy takiego hejtu, z jakim spotykamy się, nie wiem, na przykład na Facebooku. Tego typu jakieś takie negatywne komentarze co do zasady zdarzają się bardzo rzadko. Musiało to być rzeczywiście jakieś... To nie jest tak, że ktoś gdzieś, nie wiem, coś napisze i ktoś będzie mieć trochę odmienne zdanie. Nie, to tutaj zdarzają się jakieś komentarze właśnie, ale co do zasady treści takie stricte merytoryczne nie są aż tak bardzo komentowane, nie są aż tak bardzo, nie wiem, nie pojawia się aż tak bardzo dużo reakcji nad nimi, pod nimi, jak w przypadku takich, bym powiedziała, bardziej humorystycznych treści. W związku z tym tutaj raczej nie powinniśmy się obawiać publikowania. Najczęściej to, co właściwie publikujemy w ramach LinkedIna, to są bardzo często udostępniamy jakieś nasze artykuły, publikacje. To są treści wcześniej przygotowane, to są treści bardzo często przemyślane. W związku z tym tu nie ma jako takiej obawy, i właściwie powodu do tego, żeby pojawiały się jakieś negatywne komentarze. To, co prawnicy bardzo często też pokazują, to są oczywiście jakieś wydarzenia, które są w ramach firmy, to są różnego rodzaju udział w rankingach, czy też informacje o szkoleniach, wydarzeniach, które są organizowane przez kancelarię. I wydaje mi się, że te treści są tak bezpieczne, jeżeli chodzi o jakieś takie negatywne komentarze, że naprawdę nie ma się czego obawiać. Zachęcamy do próbowania i w pierwszej kolejności, jeżeli ktoś ma obawy, to warto założyć konto, trochę poobserwować, trochę gdzieś tam najwyżej jakieś reakcje, gdzie polubić, pogratulować komuś i powoli zacząć samemu też przygotowywać treści, a wcześniej trochę poobserwować i zobaczyć, jak robią to inni, jeżeli ktoś wcześniej nie miał doświadczenia z tym medium społecznościowym. Ale tutaj naprawdę myślę, że obawy są nieuzasadnione.
pojawił się też wątek w toku naszej rozmowy zapraszania osób do kontaktów. Czy my w takim razie prawnicy powinni zapraszać osoby do kontaktów, których nie znają?
Powiem tak, no jeżeli chcemy pozyskiwać nowych klientów, to nie ma innej możliwości, jak docierać do osób, które dzisiaj z nami nie współpracują i których najczęściej nie znamy. Rzeczywiście dla prawników to jest spora bariera, natomiast ja patrzę na LinkedIna jako na serwis biznesowy i takie zaproszenie, zwłaszcza jeśli korzystamy z tej funkcji, aby dodać dodatkową notatkę w tym zaproszeniu, dlaczego zapraszamy kogoś do kontaktu, traktuję to porównywalnie jak spotkanie na konferencji, podejście, nie wiem, do prelegenta czy do osoby, która siedziała przy stoliku obok, przedstawienie się, powiedzenie, czym się zajmuje, zapytanie o to, czym zajmuje się druga osoba. Więc no tak, no po to jesteśmy na LinkedInie, żeby poszerzać grono naszych potencjalnych klientów, żeby zdobywać nowe zlecenia i zdobywać nową pracę, więc musimy zapraszać osoby, których być może osobiście jeszcze nie poznaliśmy, a być może które mignęły nam gdzieś tam na konferencji osobiście, ale na przykład nie zdążyliśmy podejść i się z nimi przywitać i zamienić kilka słów, bo tak dużo innych osób było wokół nich i chciało z nimi porozmawiać. Więc oczywiście mówiąc o rozbudowywaniu kontaktów, no nie mam na myśli tutaj wysyłania zaproszeń w ciemno, takich, gdzie w ogóle absolutnie nie ma i nigdy nie będzie pola do współpracy, ale zapraszanie liderów opinii właśnie, potencjalnych klientów, czy partnerów biznesowych, czy nawet osób z konkurencji i też obserwowanie konkurencji, czy dziennikarzy, których przecież nie poznamy osobiście tak po prostu, uważam za bardzo trafione pomysły, dlatego że choćby na przykładzie dziennikarzy, te relacje z mediami, które są jednym z narzędzi marketingowych, też bardzo ewoluowały. Dzisiaj bardzo wielu dziennikarzy ma konta, czy to na Twitterze, czy na LinkedInie. I o ile kiedyś prośba o komentarz była wysyłana do kancelarii mailem, o tyle dzisiaj po prostu dziennikarze piszą na LinkedInie, szukam specjalisty, który zajmuje się prawem takim i który mógłby mi udzielić komentarza, i wtedy kto pierwszy, ten lepszy. Więc jeśli nie mamy takiej osoby w kontaktach, no to sami ograniczamy szansę na to, że ktoś nas poprosi o komentarz, nawet jeśli jesteśmy świetnym ekspertem. Co więcej, jeśli mamy do czynienia z kancelariami dużymi, międzynarodowymi, które startują w tych rankingach typu Chambers, typu 500, to pamiętajmy, że te osoby, które przeprowadzają badania ankietowe, tak zwani ankieterzy, researcherzy, oni też mają konta na LinkedInie i to jest kolejny punkt styku, gdzie można nawiązywać z nimi kontakt, prezentować swoje doświadczenie, no i gdzieś tam dodatkowo budować swoją pozycję w tych rankingach. Więc jak najbardziej tak.
Ja bym jeszcze powiedziała, że po prostu zapraszanie, rozbudowywanie kontaktów na LinkedInie to jest tak naprawdę takie DNA tego serwisu, że ta sieć jest po prostu siecią networkingową i takie jest jej założenie u podstaw. W związku z tym nie bójmy się rozbudowywać kontaktów, nie bójmy się zapraszać osoby do kontaktu, tylko róbmy to w sposób przemyślany, wiedzmy dlaczego konkretną osobę zapraszamy.
To teraz, jeżeli chodzi być może o mamy zgromadzoną, określoną liczbę osób w kontaktach i co robimy dalej? Czy teraz zakładamy już, to jest ten moment, żeby założyć swój profil, znaczy profil jakby firmowy, czy lepiej zacząć no właśnie albo dzielić się swoimi doświadczeniami, albo powoli włączać się w dyskusję, czy publikować? Jaka byłaby kolejność dalszych działań?
Te działania można rozpocząć równolegle. To znaczy, jeżeli mamy rozbudowaną już grupę jakichś kontaktów na naszym profilu indywidualnym, to jest dobry moment, żeby otworzyć również profil firmowy, dlatego że żeby zaprosić kogoś do obserwowania profilu firmowego, to tak naprawdę zapraszamy z kont indywidualnych. W związku z tym my musimy już mieć jakieś kontakty, żeby kogoś zaprosić, żeby ktoś obserwował nasz profil firmowy. Bardzo często też te treści tak naprawdę współdzielimy. To znaczy z jednej strony często publikujemy jakieś treści bezpośrednio z profilu firmowego i udostępniamy to dalej z konkretnym komentarzem z profilu indywidualnego. Budujemy w tym momencie, rozbudowujemy jakby zasięgi tak naprawdę na jednym i drugim profilu. Wykorzystujemy to, że często trochę inne osoby obserwują nas jako nasz profil indywidualny, a trochę inne osoby, bo często są te osoby zapraszane, bardzo różne osoby zapraszają do obserwowania profilu firmowego. Więc ta liczba osób nie jest zawsze, te osoby, które obserwują profil firmowy i indywidualny, to nie zawsze są te same osoby. Też musimy pamiętać, że algorytm LinkedIna działa w ten sposób, że to nie jest tak, że wszystkie nasze kontakty za każdym razem widzą to, co publikujemy. wszystkie media społecznościowe w jakiś sposób ograniczają zasięgi, no bo chcą, żebyśmy korzystali z płatnej reklamy. W związku z tym, jeżeli publikujemy z większej ilości kont, czyli z profilu firmowego i z kilku osób, na przykład z kancelarii, z profili indywidualnych, no to te zasięgi mamy zdecydowanie większe. Też w zależności od tego, jakim dużym zainteresowaniem cieszy się dany post, bo LinkedIn przez pierwszą godzinę tak naprawdę testuje post. I w zależności od tego, jakim on będzie się cieszył zainteresowaniem, ile osób go przeczyta, ile osób, czyli kliknie czytaj więcej, ile osób w jakikolwiek sposób zareaguje czy skomentuje, to ten post ostatecznie pójdzie do szerszego bądź węższego grona osób.
A co jeszcze możemy robić przez ten profil firmowy? Jakie narzędzia tak naprawdę LinkedIn nam tu daje?
No, tych narzędzi LinkedIn daje nam całkiem sporo, bo samych rodzajów treści, które możemy publikować, jest co najmniej kilka. Mamy te najbardziej klasyczne posty, mamy te dłuższe formy, czyli artykuły, nawet do 40 tysięcy znaków ze spacjami, więc można tam poszaleć. Z takich ciekawszych narzędzi są dwa. Pierwszy to biuletyn, a drugi tak zwana opcja wydarzeń. Zacznę może od tego biuletynu. Biuletyn można zaadoptować na potrzeby takiego regularnego komunikowania z klientami, zwłaszcza jeżeli na poziomie kancelarii czy tworzonej strony firmowej nie mamy na przykład newslettera. Taki biuletyn, tworząc go, określamy częstotliwość jego publikowania, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Tworzymy pewne stałe elementy, jak zdjęcie takie przewodnie, odpowiedni cover photo na profilu firmowym. No i co miesiąc możemy go wysyłać do osób, które go zasubskrybowały. To jest też tak, że przy utworzeniu tego biuletynu wszystkie osoby z poziomu strony firmowej, jeśli go tworzymy z poziomu strony firmowej, bo można to zrobić również z poziomu profilu indywidualnego, ale przy założeniu, że tworzymy go z poziomu strony firmowej, to przy pierwszej publikacji wszystkie osoby, które obserwują profil firmowy, zostaną powiadomione o tym, że jest biuletyn. No i możemy tam zawierać bardzo różne informacje kierujące do naszej strony internetowej, czy to do sekcji aktualności, czy to do sekcji wydarzeń, czy to do sekcji szkoleń, czy to do sekcji wybranych na przykład osiągnięć, czy też prezentacji specjalizacji. To oczywiście nie powinny być takie same treści, jak mamy na naszej stronie internetowej, ale bardzo ładnie potrafi to zbierać i przekierowywać osoby, które subskrybują właśnie naszą stronę internetową, a to tak naprawdę jest gdzieś tam naszym celem, żeby te osoby z różnych mediów społecznościowych, nie tylko z LinkedIna, przekierowywać i zatrzymywać no po prostu na naszej stronie internetowej.
Kolejnym takim, poza biuletynem, są wydarzenia, takim narzędziem, które warto wykorzystywać. My bardzo często, myślę, że czas COVID-u pokazał w ogóle, że, czy nawet można powiedzieć, pojawił się pewien trend. My przyzwyczailiśmy się do tego, tak jak dzisiaj tutaj rozmawiamy online. Coraz mniej wydarzeń odbywa się w takim realnym świecie, z różnych względów, też z uwagi na koszty. I muszę powiedzieć, że bardzo dobrze nam się wykorzystuje wydarzenia na LinkedInie do zebrania uczestników na różnego rodzaju szkolenia, webinaria, konferencje. Dodatkowo to, co musimy sobie zdać sprawę, to my, zakładając konta na LinkedInie, tak naprawdę zgadzamy się na to, żeby inne osoby wysyłały do nas różnego rodzaju informacje. Nie potrzebujemy tutaj zgody RODO. Dopóki jesteśmy wewnątrz serwisu, tak naprawdę możemy bezkarnie trochę kontaktować się z poszczególnymi osobami. Nikt nie zada nam pytanie, skąd mamy te dane i nie ma tutaj żadnego ryzyka. W związku z tym bardzo często znaczną część uczestników pozyskujemy właśnie mając rozbudowaną też bazę swoich klientów o konkretną grupę, bo to też jest istotne, kogo tak naprawdę mamy w kontaktach. Czy grupa osób, które mamy w kontaktach, to są, jest spójna z naszą grupą docelową, do której między innymi wysyłamy informacje o publikacjach, czy chcemy zaprosić na szkolenia. Jeżeli ta grupa jest interesująca, to można w bardzo fajny sposób zebrać uczestników takich szkoleń, a de facto dobrze przygotowując zgody RODO już potem w narzędziach zewnętrznych, gdzie często zapisujemy się na takie wydarzenia, uzyskujemy te osoby też do naszej bazy takiej, powiedziałabym, zewnętrznej, wyciągając je trochę z LinkedIna.
I to, co jest w sumie chyba największym plusem tych narzędzi, jest to, że zarówno z tego biuletynu, jak i z tej funkcji organizacji wydarzeń możemy korzystać w zasadzie bezpłatnie. To koszt, jaki musimy ponieść, to jest ewentualnie przygotowanie grafiki. No a w przypadku wydarzeń, jeśli wystawiamy je na platformie zewnętrznej, no to kwestia opłacenia jakiegoś abonamentu zewnętrznego tej platformy, typu Click Meeting, Zoom albo jeszcze coś innego. Natomiast jest on rzeczywiście relatywnie nieduży w porównaniu do w przypadku wydarzeń, wynajęcia sali konferencyjnej, jakichś tam przerw kawowych, przygotowania stacjonarnych materiałów dla uczestników itd., itd.
A jeżeli chodzi o same już te płatne narzędzia LinkedIna, czy one potrafią dać dużą przewagę, czy i może od razu jakbyś mogła je scharakteryzować też, do czego one mogą służyć i kiedy powinny być tak naprawdę wykorzystane, czy na początkowym etapie to nie jest konieczne?
Na początkowym etapie, dopóki nie mamy odpowiedniej, zwłaszcza przy profilu firmowym, dopóki nie mamy odpowiedniej liczby obserwujących profil firmowy, to w ogóle z narzędzi odpłatnych, nie powiem tak, no nie poszalejemy z nimi, tak? W tej chwili do ustawienia najbardziej podstawowej kampanii, według jakichkolwiek filtrów chcielibyśmy zrobić to odpłatnie w tym narzędziu Campaign Manager, po ustawieniu filtrów musimy mieć grupę przynajmniej 300 osób, która będzie nam spełniała jakiekolwiek kryteria, żeby w ogóle coś zrobić. No ale wiadomo, że 300 osób to jest zdecydowanie za mało. LinkedIn bardzo intuicyjnie podpowiada nam, jak duże powinny być te grupy, żeby w ogóle było sens uruchamiać kampanię. Powiem tak, kancelarie w bardzo niewielkim stopniu wykorzystują odpłatne funkcjonalności LinkedIna. No przede wszystkim mówimy tutaj o reklamach czy promowaniu postów. Tych możliwości jest rzeczywiście bardzo wiele. Można promować konkretny post, można promować konkretne wydarzenie, można tworzyć reklamy, które trafiają bezpośrednio do odbiorców z wykorzystaniem tego komunikatora wewnętrznego, czyli in-maila. Można też tworzyć posty sponsorowane, które będą nam zbierały dane uczestników, czyli takie posty o charakterze formularzy generujących leady. I następnie śledzić dalej przebieg tych kampanii w LinkedInie. No to, co jest jeszcze konieczne, to wygenerowanie z poziomu serwisu tak zwanego LinkedIn Insight Tag i wgranie go w kod naszej strony internetowej. Można to zrobić samodzielnie, najczęściej ogarnia to informatyk czy programista, który ma dostęp do kodu. Natomiast to jest, zasada jest podobna jak z odpłatnym pozycjonowaniem w Google. Dopóki nie jesteśmy dobrze wypozycjonowani organicznie, czyli treści nie są właściwie zrobione, pola nie są właściwie uzupełnione. W przypadku kont na LinkedInie, a w przypadku strony internetowej serwis nie jest dobrze wypozycjonowany. Byłabym bardzo ostrożna z odpłatnymi reklamami, dlatego że będziemy po prostu przestrzelać te pieniądze, tak, które chcemy na to wydać, bo te bazy czy te grupy odbiorców, do których chcielibyśmy dotrzeć, będą po prostu bardzo, bardzo niewielkie. W przypadku w ogóle odpłatnego pozycjonowania w Google jest tak, że i widziałam tego typu kampanie, że o ile w czasie trwania samej kampanii odpłatnej wszystko było świetnie i zasięgi czy wyniki szły do góry, no po tym jak kampanie się kończyły, liczba wejść na stronę była nawet niższa niż w punkcie wyjściowym. Dlatego warto zadbać o te podstawy najpierw na poziomie organicznym, a potem rozważyć kwestie odpłatnych reklam również w LinkedInie. No i tu oczywiście pojawiają się pytania, odwieczne pytanie, czy prawnicy, kancelarie mogą korzystać w ogóle z odpłatnego pozycjonowania. Wiem, że zdania są tutaj bardzo podzielone. No, my z Janną stoimy na stanowisku, że jeśli mielibyśmy promować na przykład wydarzenie, takie jak konferencja albo webinarium, zwłaszcza takie, w którym udział jest nieodpłatny, to wydaje nam się, że nie powinno być z tym większego problemu z punktu widzenia oceny zasad etyki. Natomiast tak jak mówię, no, różne izby i różni adwokaci, zwłaszcza adwokaci, bo ich kodeks etyki jest bardziej restrykcyjny, bardzo różnie do tego podchodzą.
A jeżeli chodzi jeszcze o same budżety, czy one są porównywalne na przykład z budżetami, które trzeba przeznaczyć na reklamę, jeżeli chodzi o Facebooka czy Google'a, czy wartościowo to są zupełnie różne, no, różne pieniądze, że tak powiem?
Powiedziałabym, że LinkedIn jest droższy, zdecydowanie droższy niż Facebook. Oczywiście budżet kampanii możesz ustawić sam. Konfigurując kampanię możesz ustawić minimalny budżet i określić kampanię w taki sposób, aby trwała ona tylko do momentu, aż budżet się wyczerpie. Rzeczywiście targetowanie z punktu widzenia osób tworzących reklamę, targetowanie na LinkedInie, dzięki właśnie temu, że wypełniając profile indywidualne wskazujemy, że jesteśmy dyrektorem, pracujemy w spółce z branży takiej a takiej, która ma taką a taką wielkość, jesteśmy w takim miejscu, jeśli chodzi o lokalizację, to targetowanie na LinkedIn jest rzeczywiście dużo bardziej precyzyjne, jeśli chodzi o takie parametry biznesowe, powiedzmy, które by nas interesowały, niż na przykład na Facebooku, no ale też jest droższe, relatywnie jest droższe. Więc najbardziej optymalnym rozwiązaniem, jeśli już chcemy myśleć o kampaniach odpłatnych, bo też pamiętajmy, że nie wszyscy są na LinkedInie. Są branże, które na LinkedInie będą reprezentowane zdecydowanie w mniejszym stopniu niż inne. Taką branżą, która jest bardzo szeroko reprezentowana, są na przykład HR-owcy, bądź dyrektorzy, menadżerowie HR. No ale myślę, że jestem w stanie wyobrazić sobie branże, które akurat na LinkedInie nie są reprezentowane i jeśli to jest nasza grupa docelowa, to trzeba jej poszukać gdzie indziej. Zresztą cyklicznie są publikowane różnego rodzaju raporty na temat LinkedIna światowo i na Europę i też na Polskę, gdzie możemy znaleźć informacje właśnie na temat statystyczne, na temat tego, jak reprezentowane są poszczególne branże i warto to sprawdzać i po prostu zastanawiając się nad kampanią odpłatną, tworzyć jakiś miks. Czyli nie opierać się tylko i wyłącznie na LinkedInie, jeśli już myślimy o jakimś pozycjonowaniu odpłatnym, ale na przykład w jakimś zakresie włączyć też działania na Facebooku albo Adsy.
A czy branża prawnicza jest mocno reprezentowana na LinkedInie? W sensie chodzi mi też o to, czy nie dojdzie do takiego zjawiska, że na LinkedInie będzie, czy może już teraz jest takie zjawisko, że na LinkedInie jest więcej prawników niż potencjalnych klientów?
Jest całkiem sporo prawników rzeczywiście i tych kont przybywa i na pewno ten serwis staje się coraz bardziej popularny wśród prawników. Ale muszę powiedzieć, że po efektach, które nam się udaje osiągać jeszcze cały czas na LinkedInie, jest jeszcze przestrzeń i też tak jak przyrasta liczba prawników, tak generalnie przyrasta liczba użytkowników. W związku z tym pojawiają się osoby nowe, które wcześniej nie korzystały z tego serwisu, ale obiektywnie, jak spojrzymy na rynek prawniczy z perspektywy parunastu lat, no to konkurencja bardzo mocno się wzrosła, w związku z tym ona jest wszędzie. Nie tylko na LinkedInie, tylko generalnie w internecie, w przestrzeni takiej poza siecią zdecydowanie ten rynek stał się trudniejszy. Aczkolwiek z drugiej strony też, bo to też obserwujemy, ten rynek stał się trudniejszy. Natomiast generalnie też przychody tego rynku w skali całego rynku, one cały czas rosną. W związku z tym te zlecenia jednak jest ich coraz więcej. Mamy trochę też społeczeństwo jest coraz bardziej świadome. W związku z tym to gdzieś tam się rekompensuje. Mhm.
Pojawiło się pierwsze pytanie. Chodzi o jakby wykorzystanie LinkedIna jako narzędzia dla notariuszy, którzy wedle treści pytania nie mogą się publicznie wypowiadać bez zgody właściwej izby notarialnej. I pytanie jest, jak notariusz może wykorzystywać LinkedIna w swojej pracy? Czy opublikowanie swojej opinii na portalu może być potraktowane już jako marketing? I pytanie jest, gdzie według Pani jest granica tego, no jak zakładam, autor pytania miał na myśli wypowiedzi, po prostu wzięcia udziału w dyskusji, a jakby wypowiedzi będącej marketingiem.
Wydaje mi się, że duża część takiej aktywności na LinkedInie to jest z jednej strony pokazywanie swoich jakichś publikacji. Nie uważam, żeby w jakikolwiek sposób były ryzykowne. Część edukacyjna, taka w rozumieniu szkoleń, webinarów, które gdzieś uświadamiają tak naprawdę społeczeństwo w zakresie prawa, też z jednej strony to są elementy, które bardzo mocno budują wizerunek eksperta, a myślę, że może zawsze się wybronimy, że nie jest to taka wprost reklama, promocja, tak? To jest zdecydowanie bardziej działalność edukacyjna niż taka stricte reklama. Nie wydaje mi się, żeby tutaj było to w jakikolwiek sposób ryzykowne. Ale oczywiście komentowanie czasami i wypowiadanie swojego zdania, zwłaszcza w aspektach takich, bym powiedziała, gdzieś wchodzących już też w politykę, tak, to może być postrzegane negatywnie.
Broni nas tutaj zdrowy rozsądek, tak? Tak samo jak no, nie komentujemy jako prawnicy, adwokaci, radcowie, jak nie komentujemy spraw w toku, nie komentujemy spraw klientów, nie komentujemy działań konkurencji, zachowując właśnie jakiś tam zdrowy rozsądek. Myślę, że te reguły trzeba po prostu przełożyć na LinkedIna. I nie bałabym się zabierania merytorycznego głosu w dyskusjach, które po prostu gdzieś tam się toczą, zwłaszcza jeśli są ważne dla całego środowiska.
Czyli z punktu widzenia notariuszy też jakby korzystanie z LinkedIna w waszej ocenie nie wiąże się z zagrożeniami?
Nie, co więcej muszę powiedzieć, bo akurat ostatnio przy jednym z projektów przyglądałam się tej grupie na LinkedInie i muszę powiedzieć, że ona jest coraz lepiej reprezentowana i całkiem sporo treści publikuje, jest całkiem aktywna.
Bo wątpliwość, jaka w pytaniu się pojawiła, to też czy sama publikacja na LinkedInie może być traktowana jako wypowiedź publiczna. Nie wiem, czy podejmiecie się odpowiedzi, bo myślę, że to jest raczej też pytanie stricte prawne. No, zasadniczo pewnie LinkedIn jest medium, które trafia do trudno identyfikowalnego, czy powiedzmy do raczej nieograniczonego kręgu potencjalnych odbiorców. Tak ja sądzę. Jakie jest wasze zdanie?
Tak jak Gazeta Rzeczpospolita i inna prasa drukowana trochę. Dzisiaj część prasy drukowanej tak naprawdę przeniosła się do sieci. W związku z tym bardziej chyba co niż gdzie jest znaczenie, ma większe znaczenie.
A czy na LinkedInie też jest obecna polityka?
Zdarza się tak, chociaż tych dyskusji takich stricte politycznych między przedstawicielami partii ja widzę zdecydowanie więcej na Twitterze niż na LinkedInie.
Tak, no Twitter z tego punktu widzenia jest też użytecznym narzędziem do informowania o zmian w podatkach między innymi, także o tym z tym już w tym roku też mieliśmy do czynienia. Okej, a czy LinkedIn może być jeszcze wykorzystywany w działalności kancelarii jako narzędzie rekrutacyjne? Czy z tego możemy też skorzystać, jeżeli chodzi jako pracodawcy, albo no jeżeli szukamy też nowych wyzwań zawodowych, chcemy być może jakby swoje doświadczenia ukierunkować, zmienić lub też no po prostu zmienić pracę.
Tak, zdecydowanie tak. I trzeba to trochę spojrzeć z różnej perspektywy, bo zupełnie inna perspektywa będzie osoby, która zajmuje się rekrutacją, inna kancelarii, a inna osoby szukającej. Bardzo często kancelarie zlecają rekruterom też szukanie osób do pracy i LinkedIn jest, można powiedzieć, że 86%, gdzieś tam statystyki kiedyś znalazłam, że 86% osób zajmujących się rekrutacją ma swoje konta na LinkedInie. W związku z tym jest to narzędzie bardzo często wykorzystywane, dlatego że tak precyzyjnie podajemy swoją ścieżkę kariery. I tak łatwo znaleźć osoby odpowiadające profilowi oferty pracy, bo możemy to przeanalizować szczegółowo, gdzie ktoś pracował, jakie ma umiejętności. Często są rekomendacje, które się pojawiają od różnych osób. Możemy sprawdzić kompetencje językowe. W związku z tym to jest bardzo mocno wykorzystywane. Kancelarie też bardzo często mają kancelarie w ogóle mają możliwość, czy rekruterzy również, ale możemy umieścić jedno ogłoszenie o ofertę pracy nieodpłatnie. To nie jest dużo, natomiast zawsze możemy wykorzystać też posty do publikowania takich ofert i rzeczywiście kancelarie to wykorzystują. I to działa. Z perspektywy znowuż osób szukających pracy, nie ma co ukrywać, że wiele kancelarii w ogóle nie pokazuje osób, które pracują wewnątrz. Powód jest tego oczywisty, gdzieś tam jest to rynek, w którym rotacja pracowników jest bardzo duża, takie gdzieś tam podbieranie sobie pracowników też się dość często dzieje. W związku z tym, będąc znowuż w miejscu takiej osoby, która gdzieś tam myśli i rozważa zmianę miejsca pracy, no to zdecydowanie warto mieć to konto, dlatego że tak jak już powiedziałam, znaczna część rekruterów tam jest i przeszukuje. To jest też czasem taka bardzo pasywne zaangażowanie w proces rekrutacyjny. To znaczy w danym momencie może nie szukam, ale z drugiej strony jakby wpadła ciekawa oferta, dlaczego nie? W związku z tym, jeżeli pokażę swój profil i pokażę, czym się zajmuję, to jest bardzo duża szansa, że być może w pewnym momencie zwróci się do mnie ktoś z jakąś ciekawą ofertą pracy. To są czasami sprzeczne zupełnie interesy oczywiście, no bo trochę inny interes ma kancelaria, a trochę inny ma osoba, która gdzieś tam potencjalnie może szukać pracy. Ale tak, jest to na pewno narzędzie, które jest mocno, bym powiedziała, bardzo mocno wykorzystywane w kontekście poszukiwania pracy, poszukiwania osób do pracy.
A jeżeli chodzi o same technikalia wzięcia udziału w tym procesie rekrutacyjnym, czy LinkedIn oferuje jakby dla potencjalnego pracownika możliwość przejścia przez ten profil no, od A do Z, czyli zrekrutowanie się za pośrednictwem tego portalu, czy to jest tylko informacja jakby o ofercie pracy i tyle?
To jest trochę tak, że po pierwsze możemy oznaczyć swój profil jako osoba, która szuka pracy. Tutaj też mamy dwie możliwości. Albo pokazujemy to po prostu całej sieci, czyli wszyscy to widzą, bądź możemy to pokazać tylko osobom, które mają rozszerzoną wersję dla rekruterów. I wtedy nie mamy ryzyka co do zasady, że nasz pracodawca zobaczy, że szukamy na przykład pracy. Dodatkowo osoby, które zajmują się HR-em w danej firmie, w której równolegle z osobą, która się oznaczyła, ona nie zobaczy tej osoby w ogóle, pomimo tego, że ma tą płatną wersję. Możemy dołączyć na LinkedInie również swoje CV, czyli jeżeli widzimy ogłoszenie, to możemy takie CV od razu wysłać do kancelarii czy do firmy, która kogoś poszukuje. Możemy sobie ustawić filtry na konkretne stanowiska, na konkretną lokalizację, że szukamy jakichś ofert i będziemy dostawać powiadomienia, to tam jest też możliwość sobie ustawienia, jaka forma jest dla nas najbardziej dogodna, żeby dostawać takie powiadomienia o nowych ofertach pracy. A niezależnie od wszystkiego, bardzo często rekruterzy kontaktują się za pomocą tych wiadomości e-mail, czyli wiadomości, czyli tego komunikatora, który mamy wewnątrz serwisu. To jest bardzo wygodne dla rekruterów, dlatego że bardzo często nie mają oni bezpośredniego kontaktu mailowego do tej osoby, nie mają numeru telefonu, nie chcą dzwonić bezpośrednio przez sekretariat kancelarii. Już wiem, że w niektórych kancelariach sekretarki są bardzo wyczulone i rozpoznają niektórych rekruterów. Natomiast w związku z tym to jest taka możliwość bezpośredniego kontaktu z konkretną osobą, przesłania jakiejś propozycji oferty, umówienia się na spotkanie.
A czy LinkedIn teraz jakby w tym kontekście może też służyć do zebrania informacji o kandydacie?
No to jak najbardziej. Zresztą nie tylko o kandydacie, ale o jej potencjalnym kliencie czy partnerze biznesowym, z którym na przykład będziemy mieć spotkanie, tak? Oprócz tego, że możemy po prostu przejrzeć sobie profil tej osoby, co więcej, możemy nawet zrobić to w trybie incognito. W ustawieniach prywatności możemy zmienić ustawienia naszej prywatności w taki sposób, aby po innych profilach bezkarnie pochodzić sobie bez ujawniania się. Minusem jest to, że przez chwilę też nie widzimy, kto oglądał nasz profil, ale tak, możemy przejrzeć profil tej osoby, możemy przejrzeć jej publikacje, możemy przejrzeć jej posty, więc całkiem sporo informacji o tej osobie możemy zebrać, przygotowując się czy do rozmowy rekrutacyjnej, no, czy do spotkania z potencjalnym klientem albo tak jak powiedziałam, partnerem biznesowym. Więc tak.
Też warto jeszcze często zobaczyć, warto zobaczyć, kogo ta osoba ma w kontaktach, bo czasami to się okazuje, że znamy kogoś, kto zna tą osobę i czasami po prostu to jest też taka możliwość zapytania, podpytania o konkretnego kandydata.
I czy do tego potrzebujemy właśnie te rozbudowane konta, te płatne konta premium, czy to jest w ramach jakby funkcjonalności dostępnej dla każdego ta możliwość też, no bo de facto to pewnie nosi nazwę taki biały wywiad, tak? Czy jakby zbieranie tych informacji, czy właśnie żebyśmy się z tym nie ujawniali, jeżeli już tego nie chcemy?
Nie, to nie wymaga żadnej odpłatnej funkcji, natomiast ja ten biały wywiad postrzegam w ogóle szerzej, tak? Bo oprócz takiego intencjonalnego zebrania informacji, czy o danej osobie, czy o danej firmie, jeżeli dobrze i aktywnie zarządzam swoją tablicą w LinkedInie, jeżeli dobrze skonfiguruję sobie hashtagi, które obserwuję, które działają na bardzo podobnej, czy takiej samej wręcz zasadzie jak na Facebooku. Jeżeli świadomie buduję sieć moich kontaktów i uwzględniam liderów opinii, jeżeli dodatkowo korzystam z funkcji powiadomień o wszystkich aktywnościach danej osoby, no to rzeczywiście zwiększam swoją szansę. Może nie jestem, bo tych informacji rzeczywiście w ciągu dnia potrafi być bardzo, bardzo wiele, ale zwiększam swoją szansę na to, żeby być na bieżąco z informacjami o tematach, zagadnieniach, firmach albo osobach, które szczególnie mnie interesują.
Okej, a czy LinkedIn jest właśnie też tym miejscem, gdzie możemy i powinniśmy się dzielić swoim doświadczeniem zawodowym, też może w kontekście tych zasad etyki zawodów prawniczych? Jak to robić, żeby to spełniało, żeby to, mówiąc wprost, było zgodne z tymi zasadami?
Wydaje mi się, że zasady są, niezależnie gdzie udostępniamy te informacje, one są dokładnie takie same. To znaczy, czy będziemy umieszczać informacje o zrealizowanych projektach w mediach społecznościowych, czy udostępniamy tę informację na naszej stronie internetowej, to zasada jest taka, powinniśmy mieć zgodę klienta, żeby móc udostępnić pewne informacje. Czasami musimy zanonimizować te informacje, nie możemy pokazywać konkretnie, dla kogo realizowaliśmy daną usługę. To jest właściwie nie ma znaczenia, gdzie tak naprawdę publikujemy takie informacje. Jeżeli możemy je udostępniać, no to jak najbardziej możemy się pochwalić jakimś zrealizowanym projektem. Niektóre rzeczy są publiczne i tak naprawdę można gdzieś tam znaleźć dość szczegółowe bardzo informacje o pewnych transakcjach, które się pojawiają. A czasami mamy bardzo rygorystyczne umowy z klientami, gdzie właściwie nie możemy w ogóle mówić o tym, że realizowaliśmy jakikolwiek projekt i pracowaliśmy przy tym projekcie. W związku z tym takiej informacji nigdzie nie pokażemy i nie będziemy jej publikować.
Zbliżamy się do końca naszego webinaru, chociaż dawka wiedzy, którą tutaj no, zaprezentowałyście i przekazałyście, była olbrzymia, no, będziemy zmuszeni kończyć, także bardzo serdecznie dziękujemy za tak wielką, no, olbrzymią, jeszcze raz powiem, dawkę wiedzy, dawkę informacji o samym LinkedInie, o tym, jak go wykorzystywać. Powiedzcie jeszcze proszę na koniec, jak właśnie w waszej, no, w waszej agencji marketingowej podchodzicie do tematu LinkedIna, do tematu promocji. Co możecie zrobić dla słuchających nas osób, dla prawników?
Właściwie zajmujemy się tym tematem kompleksowo. Od budowania profilu indywidualnego, rozbudowywania kontaktów w ramach tego profilu, budowania profilu firmowego. Bardzo często czy redagujemy, czy przygotowujemy też treści, które są publikowane, przygotowujemy grafiki, które gdzieś tam towarzyszą poszczególnym postom, czy też inne formaty. Bardzo często tworzymy webinary, wspieramy w organizacji szkoleń, konferencji, czy przy tworzeniu biuletynów. W związku z tym powiedziałabym, że bardzo kompleksowo. To, co oferuje LinkedIn, staramy się wykorzystywać w takim zakresie, jak jest to optymalne w kontekście danego klienta i też korzystamy z LinkedIna w kontekście rekrutacji, bo to też jest jakiś element naszej działalności, gdzieś tam wspieramy też w kontekście pozyskiwania osób do pracy, więc to też jest wykorzystane.
No i w sumie drugą taką naszą działką, jeżeli chodzi o LinkedIna, są szkolenia. To właśnie z tego, jak samodzielnie zbudować swój profil, jak nim zarządzać, jak go uzupełniać, jak publikować różnego rodzaju treści, kogo szukać, jak szukać. To są szkolenia dla indywidualnych prawników, ale też dla całych zespołów, w zależności od tego, jakie jest tutaj zapotrzebowanie ze strony klienta.
Super. Zapraszamy w takim razie do odwiedzenia czy to profili na LinkedInie Joanny i Kamili, czy też strony internetowej, do której podlinkujemy w opisie do tego odcinka. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za udział, za podzielenie się swoją ekspercką wiedzą. Słuchaczom bardzo dziękuję też za aktywne zadawanie pytań i zapraszamy do subskrybowania przez Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS i do kolejnego odcinka. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiaj.
Dziękujemy.